ktoś przyrównał studiowanie listu Judy do pracy w kopalni diamentów. Przy uważnej lekturze tego krótkiego listu można odkryć w nim wiele drogocennych skarbów. Autorem listu jest Juda, który przedstawia się jako sługa Jezusa Chrystusa i brat Jakuba. Ponieważ na kartach Nowego Testamentu pojawia się kilku mężczyzn o imieniu Juda i kilku o imieniu Jakub, trwa dyskusja nad tym, kim był autor listu Judy. Najbardziej prawdopodobne wydaje się to, że Juda i Jakub to bliscy krewni Jezusa, których wymienia ewangelista Mateusz. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy: czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? Autorem listu Judy jest więc prawdopodobnie brat Jakuba, którego zwano bratem pańskim, którego od początku uznawano za autora listu Jakuba. Jakub przedstawia się w swoim liście jako sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, a Juda jako sługa Jezusa Chrystusa i brat Jakuba. Zachodzi pytanie, dlaczego ani Jakub, ani Juda nie wspominają w swoich listach o bliskim pokrewieństwie z Jezusem? Wydaje się, że powód jest następujący. Nie należeli oni do wyznawców Jezusa, gdy chodził on po ziemi i nauczał. Dopiero powstanie Jezusa z martwych uświadomiło im, że Jezus to Chrystus, Zbawiciel świata. Zmartwychwstały Jezus ukazał się Jakubowi i dopiero wtedy on i jego bracia uwierzyli w Pana, w Jezusa, jako zmartwychwstałego. Dlatego w swoich listach piszą o sobie jako o sługach Jezusa Chrystusa. List Judy, podobnie jak list Jakuba, był adresowany do wspólnot judeochrześcijańskich, a więc do Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, Chrystusa. Juda pragnął ostrzec młode wspólnoty chrześcijańskie przed działalnością fałszywych nauczycieli, którzy wkradając się w szeregi Kościoła, głosili poglądy sprzeczne z podstawowymi prawdami Ewangelii. Ludzie ci błędnie interpretowali istotę Bożej łaski. Zamieniali, według słów samego Judy, łaskę Boga na rozpustę. Prowadzili otwarcie niemoralny tryb życia. Wypierali się Jezusa jako jedynego Pana i Władcy. Bluźnili przeciwko aniołom. Juda pragnął zapobiec rozszerzaniu się poglądów, które zniekształcały prawdę Ewangelii. I to było bezpośrednią przyczyną napisania przez niego listu zdecydowanie demaskującego i potępiającego wszelkie odstępstwa od nauki Chrystusa i jego apostołów. List Judy przyrównywany jest do głosu trąbki wzywającej do obrony wiary. Mimo że osadzony jest mocno w realiach pierwszego wieku, nic nie stracił na aktualności. W pewnych okresach historii, a szczególnie w czasie przebudzeń, list Judy stawał się najbardziej aktualną księgą Nowego Testamentu. Juda wzywa nas, byśmy wiernie trwali w nauce apostolskiej, w słowie Chrystusowym, przekazanym Jego najbliższym uczniom. I my mamy być uczniami Jezusa. Mamy nie tylko zachowywać słowa Ewangelii, ale także i przede wszystkim według nich żyć. Nasze życie ma przecież jeden główny cel – przynieść chwałę żywemu, prawdziwemu Bogu, Bogu, który objawia się nam w Jezusie Chrystusie. List Judy kończy się znanymi chyba wszystkim czytelnikom Biblii wspaniałymi słowami: temu, który może was ustrzec przed upadkiem, abyście bez nagany z radością stanęli przed Jego pełnym chwały obliczem, samemu Bogu, naszemu Zbawcy, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, od wieków, teraz i po wszystkie czasy. Amen. przyjrzyjmy się teraz bliżej, przed jakiego rodzaju ludźmi ostrzega Juda wspólnoty chrześcijańskie młodego kościoła. Ludzie ci ulegali zwodniczym urojeniom, kalali grzechem swoje ciała i bluźnili aniołom. Tak pisze o nich Juda. Oni potępiają wszystko, czego nie potrafią zrozumieć, a rzeczy duchowe są poza zasięgiem ich rozumienia. Natomiast doskonale rozumieją swoje cielesne instynkty i jak nierozumne zwierzęta ulegają im. Są podobni do Kaina, mordercy i cynika. Są podobni do Bileama, który dla własnego zysku prowadził lud do grzechu. Są podobni do Koracha, który zbuntował się przeciwko legalnemu autorytetowi Mojżesza i został pochłonięty przez ziemię. Znamy te historie ze Starego Testamentu. Juda przywołuje je, żeby uświadomić nam, kim byli ludzie, którzy wprowadzali zamieszanie we wczesnej wspólnocie Kościoła. Ludzie ci są podobni do skał podwodnych, o które rozbijają się okręty. Tworzą kliki i w ten sposób burzą chrześcijańską społeczność. Zwodzą innych obietnicami. Są podobni do chmur, które nie przynoszą oczekiwanego deszczu. Są jak płytko zakorzenione drzewa, które nie dają owoców. Podobnie jak wzburzone fale wyrzucają na brzeg różne nieczystości, tak oni wyrzucają z siebie bezwstydne postępki. Są podobni do nieposłusznych gwiazd, które wykraczając ze swoich orbit wpadają w najgęstsze ciemności. Nie są zadowoleni z tego, co Bóg im przeznaczył. Stale ulegają swoim pożądliwościom. Ich mowa stale jest pełna arogancji i zarozumiarstwa. Są pochlebcami, kierującymi się własną korzyścią. To wszystko opinie wyjęte z listu Judy. Kim byli więc ci ludzie? Kim byli ci, których Juda tak gwałtownie i zdecydowanie atakował? Jakie były zasady ich wiary i postępowania? Wszystko wskazuje na to, że byli to tak zwani antynomiści. Antynomiści istnieli w każdym okresie historii Kościoła. Są to ludzie, którzy wypaczają istotę Bożej łaski. Ich zdaniem prawo Boże jest martwe. Przepisy prawa mogą się stosować do innych ludzi, ale nie do nich. Oni mogą czynić to, co chcą. Łaska Pana jest przecież ponad wszystkim. Może przebaczyć każdy grzech. Im więcej grzechu, tym więcej łaski. Ciało nie ma żadnej wartości. Ważna jest wewnętrzna strona człowieka. Wszystkie rzeczy należą przecież do Chrystusa, dlatego wszystkie rzeczy należą też i do nich. Nic nie jest dla nich zakazane. Ludzie ci łaską Bożą usprawiedliwiali swoją jawną niemoralność. Nawet oddawali się bezwstydnym, przeciwnym naturze praktykom, tak jak czynili to mieszkańcy Sodomy. Pisze o tym Juda w 7 wierszu swego listu. Ludzie ci kalali swoje ciała, wcale nie myśląc o grzechu. Ich życiem kierowały brutalne instynkty. Ludzie ci kierują się wyłącznie swoimi pożądliwościami, stwierdza autor listu. Przeciwko takiej postawie, czyniącej z Bożego miłosierdzia tak zwaną tanią łaskę, przeciwstawił się Juda. Bronił właściwego zrozumienia istoty Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tragiczną rzeczą jest fakt, że błędna nauka antynomizmu towarzyszy chrześcijaństwu właściwie na przestrzeni całej historii Kościoła, dochodząc do głosu szczególnie wtedy, gdy na nowo odkrywana jest cudowność Bożej łaski. W XVII wieku nauka ta pojawiła się wśród tak zwanych rantersów, którzy wyznawali panteizm i antynomizm. Wierzyli, że wszystko jest Bogiem, dosłownie wszystko należy do Chrystusa, który jest końcem prawa. Mówili oni o Chrystusie wewnątrz nich. Nie zwracali żadnej uwagi na Kościół czy na jego służbę. w ogóle nie zwracali uwagi na innych ludzi. Pomniejszali rolę Pisma Świętego. Jeden z nich pisał: nie jest bezpieczną rzeczą zwracanie się do Biblii, by dowiedzieć się, co inni zaczerpnęli z umysłu Bożego. Lepiej jest przysłuchiwać się głosowi Bożemu wewnątrz mnie i iść za tą nauką. Gdy zarzucono im rozwiązłe praktyki, odpowiadali: jesteśmy Bogiem. Dowodzili, że cudzołóstwo, pijaństwo, oszustwo nie są grzechem, o ile osoba, która popełnia te czyny, nie uważa je za grzech. Uważali oni, że Bóg nie zważa na postępowanie zewnętrznego człowieka, a jedynie na postawę serca. Dla czystego wszystko jest czyste, twierdzili, nawet rzeczy zakazane dla innych, a więc przyzwolenie przez Boga obejmowało nawet takie jawne grzechy jak cudzołóstwo czy pijaństwo. Wypowiadali oni niezwykle bluźniercze słowa, a wielu z nich publicznie oddawało się rozpuście. Na pewno wielu ludzi było w tamtym czasie niezrównoważonych, a wręcz niezdrowych umysłowo. Lecz wielu z nich to ludzie po prostu szczerzy, poszukujący, którzy zostali oszukani, zwiedzeni, sprowadzeni na bezdroża opacznego rozumienia łaski Bożej i wolności, wolności Chrystusowej. To tragiczne nieporozumienie. Antynomistów zwalczano więc od początku. Wielki kaznodzieja brytyjski John Wesley zwalczał antynomistów w XVII wieku naszej ery. Wesley starał się zdemaskować postawę antynomistów. Świadomie przytaczał rozmowę z jednym z nich. Zerknijmy na fragment tej rozmowy. Przebiegała ona następująco. Pytanie: czy wierzysz, że nie masz nic wspólnego z Bożym prawem? Tak, ponieważ ja nie jestem pod prawem, żyję wiarą, jestem wolny. Czy żyjąc wiarą masz prawo do wszystkiego w tym świecie? Tak, skoro Chrystus jest mój, to wszystko jest moje, bo przecież wszystko należy do Chrystusa. Czy możesz wziąć sobie cokolwiek, na przykład coś ze sklepu, bez wiedzy jego właściciela? Tak, mogę, jeżeli chcę, gdyż jest to moje. Czy masz prawo do wszystkich kobiet na świecie? Tak, za ich zgodą. Ale czy nie jest to grzechem? Jest grzechem dla tych, którzy uważają to za grzech, ale nie dla tych, których serca są wolne. W taki sposób argumentowali antynomiści. Ludzie, o których wspomina Juda, istnieli w każdym pokoleniu. Jeżeli ich postawa nie jest tak wyzywająca dzisiaj, to wciąż niestety wielu jest takich, którzy w swoim sercu nadużywają Bożego przebaczenia i Bożą łaską usprawiedliwiają swój grzech. Przed takim podejściem do Bożej łaski wystrzegać się musi każdy z nas. Niebezpieczeństwo zupełnego niezrozumienia istoty nauki o usprawiedliwieniu z łaski widział już apostoł Paweł. Pisał do Rzymian: czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Każdy, kto naprawdę zrozumiał, czego dokonał na krzyżu Chrystus, umierając za nasze grzechy, nie będzie traktował Bożej łaski jako czegoś taniego, czegoś, co umożliwia beztroskie, frywolne życie, ale z wdzięczności za dar zbawienia będzie wykorzystywał daną mu wolność do czynienia dobra, do kroczenia w ślad za Jezusem, Zbawicielem i Panem. Wspaniale pisał o tym Dietrich Bonhoeffer, dokonując wyraźnego, ostrego rozróżnienia pomiędzy łaską drogą a łaską tanią. Wybitny niemiecki teolog pisał w książce zatytułowanej Pójście za Nim: łaska tania to łaska jak tandetny towar, za bezcen, przebaczenie za pół darmo, pociecha za pół darmo, sakrament za pół darmo, łaska jako niewyczerpany magazyn Kościoła, z którego rozsypuje się zapasy czerpane lekką ręką, bezmyślnie i bez wyboru. Łaska bez ceny, bez kosztów. Właśnie to ma być istotą łaski, że rachunek został wyrównany z góry po wszystkie czasy. Śmiertelnym wrogiem naszego Kościoła jest łaska tania. Na konto zapłaconego już rachunku można rzekomo mieć wszystko za darmo, a że koszty już poniesione były nieskończone, nieskończone są też teraz możliwości użytkowania i trwonienia tej łaski. Łaska tania, to znaczy łaska jako doktryna, jako system, znaczy odpuszczenie grzechów jako prawda z zakresu wiedzy powszechnej. Kto to potwierdza, ten już ma odpuszczenie grzechów. Kościół, który głosi tę doktrynę łaski, już ma udział w łasce przez nią samą. Świat znajduje w nim tanie pokrycie dla swych grzechów, które nie budzą w nim skruchy i z których wcale nie pragnie się wyzwolić. Dlatego łaska tania jest zaparciem się żywego Słowa Boga, tego, że Słowo stało się człowiekiem. Łaska tania to usprawiedliwianie grzechu, a nie grzesznika, bo skoro łaska robi wszystko sama, wszystko może pozostać po staremu. Uczynki są wszakże daremne. Świat pozostanie światem, a my pozostajemy grzesznikami. Niech więc żyje chrześcijanin i świat. Niechże chrześcijanin we wszystkim się do świata upodobni. To znaczy, że chrześcijanin nie ma iść w ślady Chrystusa, tylko pocieszać się Bożą łaską. To jest właśnie łaska tania, jako usprawiedliwienie grzechu, a nie usprawiedliwienie pokutującego szczerze grzesznika, który porzuca swoje grzechy i nawraca się. Nie odpuszczenie grzechów takie, które od grzechu odrywa. Tania łaska to głoszenie z kazalnicy odpuszczenia bez pokuty. To wieczerza pańska bez wyznania grzechów. To łaska bez dążenia w ślad za Jezusem. Łaska bez krzyża, bez żywego Jezusa Chrystusa. Łaska droga to skarb zagrzebany w roli, dla którego człowiek z radością idzie i sprzedaje wszystko, co ma. Łaska droga to cenna perła, za którą kupiec oddaje cały swój majątek. To Królestwo Chrystusa, do którego człowiek pozbywa się oka, jeśli go gorszy. To wezwanie, na które uczniowie porzucają sieci i idą za nim. Łaska droga to Ewangelia. To coś, czego zawsze się na nowo szuka. Dar, o który trzeba błagać. Drzwi, do których musi się pukać. Łaska jest droga, dlatego przede wszystkim, że kosztowała drogo Boga. Kosztowała życie Syna Bożego. Drogo wykupieni jesteście. Nie może dań być tanie to, co dla Boga jest drogie. Jest łaską najpierw dlatego, że dla Boga Syn Jego nie był zbyt drogą ceną za nasze życie, że Go oddał za nas. Łaska droga to to, że Bóg stał się człowiekiem i umarł za nas. Jest łaską jako żywe Słowo, Słowo Boże, które Bóg wymawia, kiedy Jemu się spodoba. Spotyka nas ono jako łaskawe wezwanie na drogę w ślad za Jezusem. Przychodzi do stworzonego ducha, do rozbitego serca, jako słowo przebaczające. Łaska jest droga, bo zmusza człowieka do podjęcia drogi w ślad za Jezusem Chrystusem. Jest łaską, gdyż Jezus mówi: słodkie jest moje jarzmo i lekki jest mój ciężar. W imię prawdy trzeba ująć się za tymi, którzy wyznają, że przez łaskę tanią utracili drogę w ślad za Chrystusem, a wraz z tą drogą poznanie łaski drogiej. Nie można po prostu zapierać się faktu, że nie idziemy już naprawdę śladami Chrystusa, że jesteśmy wprawdzie członkami Kościoła o czystej doktrynie łaski, ale nie jesteśmy członkami Kościoła, który jest w drodze za Nim. Dlatego musi być dokonana próba ujęcia znowu w sposób właściwy relacji pomiędzy Bożą łaską a dążeniem za Jezusem. Szczęśliwi są ci, którzy idąc z całą prostotą w ślad za Nim, za Panem i Zbawicielem, tak zostali przezwyciężeni łaską Bożą, że mogą w duchu pokory sławić jej działanie. Szczęśliwi ci, którzy zaznając tej łaski, mogą żyć w świecie i nie zagubić się w nim, dla których w ich drodze za Jezusem niebiańska Ojczyzna stała się tak oczywista, że są naprawdę wolni, wyzwoleni do życia w tym świecie. Szczęśliwi są ci, dla których dążenie w ślad za Jezusem nie jest niczym innym, jak życiem łaską i dla których łaska nie jest niczym innym, jak drogą za Nim. Szczęśliwi są ci, którzy zrozumieli, że zbawieni są łaską przez wiarę, a jednocześnie pojmują, że to wspaniałe Boże dzieło otwiera drogę do prawdziwego posłuszeństwa, do kroczenia za Chrystusem zupełnie dobrowolnie, z wdzięcznością i miłością w sercu. Juda apeluje w swym liście: zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.